W studiu pan Michał Kiełbasiński. Przemierzył pan obie Ameryki, kraje Azji Wschodniej, Afrykę Północną, Europę i od kilkunastu lat bierze pan udział w ekstremalnych zawodach adventure racing, maratonach, biegach na orientację, ultramaratonach, a teraz Yukon Arctic Ultra, jeden z najważniejszych i najtrudniejszych biegów. Czy to jest taka naturalna konsekwencja, że biegacze podnoszą sobie poprzeczkę?
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Niekoniecznie biegacze. Ja jestem od lat związany z takim sportem, który nazywa się właśnie adventure racing. W Polsce określamy to może trochę niefortunnie mianem rajdów przygodowych. Są to po prostu bardzo długodystansowe zawody na orientację, ale wielodyscyplinarne. Czyli troszkę się biegnie, troszkę się jedzie na rowerze, trochę płynie kajakiem, trochę pływa w akwenach, porusza się w pław. Zawsze odbywa się to na orientacji. Zawsze odbywa się to z mapą i dystanse są od 100, 200, 300 do nawet 1000 kilometrów. To jest sport, no, który towarzyszy mi już od półtorej dekady. Natomiast bieganie ultra górskie to jest coś, co w zasadzie uprawiam od 3 sezonów, więc to jest cały czas dla mnie nowe, cały czas to odkrywam. No i przyszedł pomysł na start w jednych z najtrudniejszych na pewno zawodów, tak ze względu na dystans, jak i ze względu na warunki atmosferyczne. I to jest właśnie Yukon Arctic Ultra w Kanadzie.
To powiedzmy coś o tym biegu, bo to jest aż 700 kilometrów.
To jest 700 kilometrów. Rozpoczynamy w miejscowości, która przepięknie nazywa się Whitehorse, czyli Biały Koń. Poruszamy się wzdłuż słynnej rzeki Yukon i docieramy do Dawson City. Marzenie z moich dziecinnych lat, kiedy ojciec brał mnie na kolana i czytał książki Londona, Coopera, Corwooda. Będę przemierzał szlak dawnych poszukiwaczy złota, dawnych poszukiwaczy przygód. Także wzdłuż praktycznie granicy amerykańskiej Alaski z Kanadą nad rzeką Yukon 700 kilometrów do pokonania. Tak naprawdę dystans jest tam podawany w milach, jest to 430 mil. Ja otrzymałem numer startowy 430. I zobaczymy, czy to dobry, czy zły omen.
Czy można powiedzieć, że w przypadku takiego biegu nieważne jest miejsce, na którym się dobiegnie, ale ważne jest przede wszystkim ukończenie takiego biegu?
Bardzo ważne jest to ukończenie. Jest stary żydowski przedwojenny dowcip. Dwóch ludzi siedzi i obserwuje zawody i jeden drugiego pyta: zawody biegowe na stadionie. Ty, po co oni tak wszyscy biegną? Drugi odpowiada: no, jak po co? Każdy chce być pierwszy. No dobrze, a po co biegnie ten ostatni? I to mniej więcej jest w ten sposób, że z jednej strony każdy chce być pierwszy, to pierwsze miejsce jest tylko jedno, są tylko trzy miejsca na pudle. Natomiast biorąc pod uwagę trudność tych zawodów, to jak nieduży procent zawodników, którzy stają na starcie, melduje się na mecie, to tutaj w tym wypadku jednak ja wiem, po co biegnie ten ostatni. I ukończenie tych zawodów jest samo w sobie wielką wartością. W zawodach do tej pory nie startował jeszcze żaden Polak. No jest szansa na ten pierwszy raz. Bardzo proszę, trzymajcie kciuki. Jestem pełen obaw, ale też podekscytowany tym zadaniem, które przede mną stoi.
W jakiej temperaturze powietrza tam się biegnie?
Cały czas wielką groźbą była temperatura ujemna, minus 40, minus 50 stopni. Okazuje się, że problem jest jeszcze większy. Odpowiedzi mailowe czy na czacie, jakie uzyskuję od tych ludzi, którzy świetnie wiedzą, co to są zawody tego typu, co to jest ściganie, powtarza się jedno: problemem będzie temperatura. W zakresie od plus 5 do minus 60. I mogę się spodziewać każdej. I to jest właśnie najtrudniejsze w tych zawodach. Łatwiej byłoby chyba poruszać się przy stałej, bardzo niskiej temperaturze, niż przy zmiennej. A jednak to jest wielki dystans, to jest kilkanaście dni zawodów i tutaj mogą te temperatury się zmieniać i z tym sobie będzie trzeba poradzić.
Panie Michale, a jak się pan przygotowuje do takiego biegu? Bo jeśli chodzi nawet o bieganie w zbliżonych temperaturach, no to nie ma takiej możliwości, a szczególnie teraz, kiedy ta zima jest taka mało zimowa.
No tak, chciałbym powiedzieć, że wychodzę z domu, śnieg po pas, przedzieram się i jest fantastycznie. Ja bardzo bym chciał przeprosić wszystkich słuchaczy. Tak, to moja wina. Gdyby nie to, że przygotowuję się do Yukon Arctic Ultra, mielibyśmy normalną zimę, ale obiecuję, że wyjeżdżam już za chwilę, wsiadam na lotnisku w Warszawie, lecę lecę do Whitehorse i mam nadzieję, że w tym momencie zawita do was normalna nasza polska zima.
Akurat w Łódzkim będą ferie.
W Łódzkim tak. będą ferie, także ja bardzo przepraszam. Ta pogoda to specjalnie ze względu na mnie, żeby mi uatrakcyjnić przygotowania. Co mogę robić? Biorę ciężką oponę, przyczepiam ją do uprzęży tam, gdzie powinny być przyczepione sanki i biegnę przez błoto w deszczu, w wilgoci, w takich warunkach jesiennych albo niezwykle przedwiosennych, których specjalnie nie lubię. No ale nie ma innego wyjścia.
Możemy pana zauważyć, albo mogliśmy tutaj w Łodzi?
Tak, ja może tak stricte w centrum dookoła pomnika Kościuszki nie biegam, natomiast wszyscy mieszkańcy tych północno-zachodnich terenów Teofilowa i wylotu na Aleksandrów Rąbienia, to wielokrotnie mnie widzieli. Zresztą kiedyś ludzie bardzo często zatrzymywali się, robili jakieś zdjęcia, albo kręcili filmiki i wrzucali to na YouTube'a. Trudno mi powiedzieć. W tej chwili myślę, że już wszyscy się przyzwyczaili do tego, że taki właśnie teofilowski świr z oponką jest elementem lokalnego krajobrazu.
Czy taki bieg trudno jest przygotować? Czy w ogóle da się samemu wziąć udział w takim biegu?
Jest bardzo trudno. Ja jestem jednoosobową orkiestrą, próbuję wszystko dograć. W pewnym momencie pomyślałem, że to jest jednak niemożliwe i byłoby niemożliwe ze względów logistycznych i ze względów finansowych. Jest to jednak ogromne przedsięwzięcie i tutaj muszę podziękować ludziom dobrej woli, którzy zechcieli przychylnym okiem spojrzeć na ten projekt, którzy zechcieli ten projekt wspomóc, tak finansowo, jak i sprzętowo. Chodzi o wyposażenie, ubranie na tę wyprawę, czy o odżywki, które są niezbędne do tego, żebym ja w prawidłowy sposób funkcjonował. Także ogromne podziękowania dla tej rzeszy ludzi, bez których projekt byłby nie do zrealizowania. Ja serdecznie zapraszam na mój fanpage Michał Kiełbasiński na Yukon, na którym wszystkie informacje o tym, kto mnie wspiera, jakimi produktami można znaleźć. Myślę, że będzie to centrum informacyjne, z którego będzie można czerpać wiadomości. Może się zdarzyć, że i ja będę z tej strony czerpał wiadomości o tym, co się dzieje w trakcie wyścigu, jeżeli będzie taka możliwość, bo będę wiedział o tym, gdzie ja jestem i co się dzieje ze mną. Natomiast stawka się rozciągnie i czasami te informacje właśnie w ten sposób mogą do mnie dotrzeć.
Dotarłam do takiego tekstu, do wywiadu, który przeprowadzała z panem koleżanka z Gazety Wyborczej, bo tutaj też nie wspomniałam, że był pan dziennikarzem właśnie Gazety Wyborczej. Pytała pana, czy walczy pan biegnąc z organizmem i pan powiedział taką znaczącą rzecz, że walka rozgrywa się w głowie. Tak jest w każdym biegu?
W tego typu biegach tak. Tutaj nie sposób jest przygotować się fizycznie do takiego wysiłku. W pewnym momencie po prostu, mówiąc kolokwialnie, wszystko siada. Siadają mięśnie, siadają płuca, jest ciężko. Zdarzają się torsje, zdarzają się zawroty głowy. I tutaj właśnie jest rola tej głowy. Czy w takiej sytuacji poddasz się, czy przełkniesz ślinę i wykonasz następny krok, a potem jeszcze jeden i jeszcze jeden. I ci, którzy kończą zawody, to są ci, którzy wygrali głową. Tego typu zawody. Ale to jest też w biegach ultra, może nie tak dramatycznych, jeżeli chodzi o scenerię i o warunki, ale w biegach, powiedzmy, na dystansach między 150 a 200 kilometrów po górach, tych biegów jest dużo na tego typu dystansach. Też tam w pewnym momencie głowa decyduje. Oczywiście przygotowanie fizyczne to conditio sine qua non, bez tego się nie da, ale nigdy nie da się tak przygotować fizycznie, żeby na tym pojechać do końca.
Czy gdyby coś się działo właśnie niedobrego z organizmem, to jest szansa na jakiś kontakt, na pomoc?
Organizatorzy zalecają telefon satelitarny, bo to jest jedyna możliwość kontaktu. O zgrozo, w Ameryce Północnej, w wielkiej cywilizacji, nigdzie nie ma zasięgu, z tego co słyszałem, normalnej sieci komórkowej. Ja telefonu satelitarnego nie ukrywam ze względu na koszty. Nie będę w stanie wydzierżawić na okres tych zawodów. Otrzymujemy specjalny GPS tracker, taki nadajnik GPS. Popularne są w sklepach odbiorniki, natomiast ja będę wyposażony w coś, co działa w drugą stronę. Ja będę cały czas nadawał sygnał, będzie można śledzić moją pozycję. i ten nadajnik GPS będzie miał poza innymi funkcjami dwa guziki. Jeden guzik, którego nie wolno mi używać, i to będzie guzik pod tytułem moje życie w tym momencie jest absolutnie zagrożone i umrę w przeciągu minut, sekund, trudno powiedzieć. To jest alarm i w tym momencie no ja rzeczywiście wszczynam nieprawdopodobny alarm, prawdopodobnie z użyciem ciężkiego sprzętu, śmigłowców, jeżeli warunki na to pozwolą. I drugi guzik, którego wolno mi użyć, który mówi, że zdarzyło się coś niefortunnego i muszę wycofać się z zawodów. W tym momencie organizatorzy zapewniają mnie, że dotrą do mnie w przeciągu 48 godzin. Ja jeszcze przez najbliższe dwie doby jestem zdany zupełnie na siebie i muszę przetrwać najlepiej w miejscu, z którego wysłałem ten sygnał. Nie chcę używać ani jednego, ani drugiego guzika.
Nie życzymy.
Zabrałem specjalnie taką taśmę klejącą grubą i pierwszą rzecz, którą zrobię tam na starcie, to dobrze okleję te guziki, żeby mnie nigdy nie korciło, by je wcisnąć.
To kiedy mamy zacząć trzymać kciuki?
Dzisiaj, już teraz, za chwileczkę i to bardzo mocno. Startuję 8 lutego o godzinie 10:30 rano czasu lokalnego. U nas będzie to już wieczór. Nie pamiętam w tej chwili, czy to będzie w 5:30 czy w 6:30 wieczorem.
Zgodnie z tą zapowiedzią, ja też już za chwilę zaciskam kciuki i życzymy powodzenia.
Dziękuję, będzie mi bardzo potrzebne.
A moim i Państwa gościem był pan Michał Kiełbasiński, który 8 lutego pobiegnie w bardzo trudnym biegu Yukon Arctic Ultra.